literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. W dzisiejszym odcinku chciałem podzielić się z Państwem opinią o książce Katarzyny Groniec zatytułowanej Kundle. Książka została wydana w roku 2023 nakładem wydawnictwa Nisza i książka ta jest debiutem literackim Katarzyny Groniec. Jest to debiut, nie ma co ukrywać, nadzwyczaj udany. Niewielka w sumie książka. Czytałem ją w wersji elektronicznej, ale wydaje mi się, że ona ma około 150 stron chyba w wersji drukowanej. Więc niewielka książka jest bardzo spójna, bardzo wysmakowana stylistycznie, z bardzo oryginalną narracją i jednocześnie z bardzo specyficznym oglądem świata. Kundle to jest historia ludzi, mieszkańców miasta jakiegoś na Śląsku. Właściwie nawet nie wiem, czy na Śląsku, czy w Zagłębiu. To jest kolejna książka, która gdzieś w tamtych okolicach się rozgrywa. Wydaje mi się, że tutaj jest Śląsk, że to jest już ta część Śląska. Więc jest to historia rozgrywająca się na Śląsku, ale nie tylko. Natomiast jest to historia rozgrywająca się w wielu czasach. Tak, chyba byłoby najłatwiej powiedzieć. Historia, która toczy się współcześnie, która toczy się w latach 80., 70., 40., momentami 30. Ja przyznam, że do pewnego czasu starałem się robić notatki i starałem się w ogóle wyliczać, w jakim wieku są poszczególni bohaterowie. Kiedy może być ten czas, gdy są oni młodzi? Kiedy może być ten czas, gdy są oni starzy? Ale po jakimś czasie poniechałem tego, bo uznałem, że w końcu nie po to jest literatura, żeby dokonywać rachunków i uznałem, że będę się po prostu cieszył lekturą, a nie dokonywał przeliczeń, wyliczeń, żeby zobaczyć, czy dobrze oszacowałem. Na dodatek te wyliczenia są bardzo trudne, bo Katarzyna Groniec bardzo sprawnie posługuje się językiem, bardzo sprawnie posługuje się także konstrukcjami opierającymi się o tryb przypuszczający oraz bardzo zaawansowanymi gramatycznie czasami. To też momentami w jednym zdaniu dowiadujemy się o czymś, po czym dowiadujemy się, że to jest potencjalna historia, którą myśli dziecko o tym, że jest dorosłym, a właściwie staruszką już, ale że ta staruszka czuje, że umiera jej matka, która umarła tuż przed nią i w ciągu dwóch zdań potrafi się to tak zakałopućkać, że konia z rzędem temu, kto to sensownie wyliczy. Ale właśnie te zmieszania, właśnie te podkręcenia, te zakrzywienia literackiej czasoprzestrzeni były rzeczą, która szalenie mi się tutaj podobała. Jak Państwo wiecie, im bardziej zakręcony tekst, im bardziej zakręcone tego typu rozwiązania, tym lepiej dla mnie. Ja tego typu rzeczy lubię. I tutaj je znalazłem. Tutaj rzeczywiście znalazłem historie niby równoległe. Historie, które dotyczą tych samych osób, ale te same osoby są w różnym czasie, w różnych miejscach, w różny sposób jest to opowiadane. We wstępie do tej książki, wstępie napisanym przez Elizę Kącką, pada taki zwrot, instancja narracyjna. Odkryłem ten zwrot dopiero teraz, przy drugim czytaniu tej książki, kiedy przygotowywałem się do nagrania odcinka, a że nie mogłem nagrać tego odcinka bezpośrednio po lekturze, jak zwykłem robić, No to po 2 tygodniach musiałem sobie do tej książki wrócić i odkryłem ten wstęp, który poprzednio jakoś, on bardzo króciutki jest, to jest jedna strona. On mi poprzednio gdzieś nie zapadł albo został przykryty przez to, co wydarzyło się później. I czytam sobie i myślę sobie, o, jak tutaj Groniec pięknie napisała, instancja narracyjna. Idealnie oddało to moje zmieszanie, które już pod koniec książki miałem, jak nazwać narratora w tej książce i kim jest narrator, czy raczej narratorka. I na powiedzenie, że jest to instancja narracyjna, piękne jest. A kiedy przewróciłem kartkę, to znaczy kliknąłem dalej w czytniku, to okazało się, że to, co czytam, to jest właśnie tekst Elizy Kąckiej, gdyż znalazłem tam słowa Eliza Kącka. Była to więc klasyczna sytuacja z cyklu Rozciągał się las, las krzyży. Więc mamy instancję narracyjną. Kiedy czytałem Kundlę, naprawdę wielokrotnie zastanawiałem się, kim jest główna narratorka. Miałem koncepcję przez jakiś czas, że główna narratorka jest jakąś boginią, jest jakąś formą wody. Dlatego, że pojawiała się w kontekście rzeki, pojawiała się w kontekście kropel, pojawiała się w kontekście deszczu, jakiejś wilgotności. Ale nie wiem, czy tak jest do końca, bo później znalazłem w tej książce jeszcze następujący fragment. I przeczytam go Państwu teraz. To pozwoli też Państwu złapać pewną poetykę, estetykę, sposób prowadzenia narracji przez Katarzynę Groniec. To nie ja odbijam niebo i zielone korony drzew w lustrze wody. Nie przeze mnie jeziorko wygląda jak ukwiecona łąka, po której ślizgają się, jak na nartach, długonogie pajączki. Nie ja mrugam do ciebie słonecznymi promykami i nie z mojego powodu wszedłeś do czerwcowej wody. Jestem dla wszystkich. Odprowadzam każdą żywą istotę. I tę, co przeszła mimo, nie przeczuwając nawet mojej obecności. I tę, co mój dotyk poczuła. I odtąd, od czasu do czasu, na jej piersi kładę się ciężarem. I tę, co całe ziemskie życie pędziła pod moją obecnością naznaczona. Na ludzkich umysłach, jak na instrumentach muzycznych, można grać wiele melodii. Więc wygrywam na nich rzeczywistość, do jakiej zostali stworzeni. Rozdaję kształty, sobie kształtu nie nadając, i kolory, będąc bielą. Upuszczam im na pożarcie ideę, jak po kryjomu dziecko upuszcza chleb psu, który pod stołem liże jego gołe łydki. Rzucam w nich pomysłami, jak złośliwy stary dziad rzuca ziarnem w ptactwo stłoczone pod jego koślawymi nogami, niby je karmiąc, a patrząc tylko, czy aby którego nie uda mu się kamieniem ukrytych wśród ziaren trafić. Śnię się ludziom i zwierzętom, albo nie śnię się wcale. Nie rozniecam wojny, ani nie czynię pokoju. Odprowadzam tych, którym już trzeba odejść. Niektórzy mnie przeczuwają i próbują tłumaczyć mnie sobie i innym językiem pełnym nieporozumień, zyskując miano szaleńców, proroków czy mesjaszy. A ja odprowadzam tych, którym życie po prostu wypełniło się rzeczywistością aż po brzegi i nie zmieści się już ani kropli więcej. Czy chodzi o śmierć? Chyba nie. To odprowadzanie, to przenoszenie bardzo mocno kojarzyło mi się z postacią szamana. Szamana jako psychopomposa, jako osoby przeprowadzającej ludzi, byty między światami, jako osoby podróżującej między światami. To jest jedno z możliwych skojarzeń. Katarzyna Groniec napisała książkę, powiedziałbym, pokoleniową. Tak się składa, że autorka i ja jesteśmy prawie w jednym wieku, co oznacza, że dzielimy te same pokoleniowe doświadczenia, tę samą pokoleniową estetykę. W tej książce pojawiają się jako odniesienia kulturowe Mapety, E.T., Rowery Romet, Benny Hill, Wampir Zagłębia, Płaskie Baterie. To są rzeczy, które czytelne są, moim zdaniem, tylko dla bardzo specyficznej generacji, tylko dla bardzo konkretnej generacji, dla ludzi, którzy dorastali na początku lat 80. czy poprzez całe lata 80. I czytając tę książkę, byłem zaskakiwany tym, jak uruchamiała mi w głowie skojarzenia i jak przypominała mi w głowie historie moje z lat 80. Czym są tytułowe kundle? Powiedziałbym, że tytułowe kundle to są mieszkańcy tej przestrzeni, to są bohaterowie tej książki, o których jeszcze nie wspomniałem. To są bohaterowie, którzy są trochę jak kundle, którzy nie są specjalnie piękni. Można byłoby powiedzieć, że są brzydcy, którzy są mieszanką genów, mieszanką miejscowości, z których pochodzą, którzy mają w sobie wielką chęć życia i których w jakiś sposób podskórnie się kocha, mimo że nie są idealni, mimo że każdy z nich jest w jakiś sposób szpetny, jest w jakiś sposób okaleczony. I te kundle żyją razem. Żyją razem w przestrzeni tego śląskiego miasta, spotykają się, wchodzą ze sobą w relacje, lubią się, nie znoszą się, są po prostu społecznością. Są po prostu społecznością, która ma swoje problemy, ale która żyje. To nie są ludzie piękni, to nie są Kenowie, to nie są Barbie. To są ludzie, którzy leczą się psychiatrycznie, to są ludzie, którzy leczą się na ojomach, to są ludzie, którzy są już pod koniec swojej drogi życiowej, ludzie lekko intelektualnie zmęczeni życiem, odczuwający ciszę, odczuwający potrzebę twórczości, bardzo różni, bardzo dziwni, a jednak w jakiś sposób naznaczeni. Oni są naznaczeni historią, która rozegrała się w okolicach II wojny światowej, bo mamy tutaj osobę uratowaną z ostatnich taborów cygańskich, które jechały przez Niemcy i które skończyły tak, jak można się było domyśleć, ale dało radę uratować jedno dziecko. Mamy Niemki, które przeżyły wojnę, które zostały na Śląsku i które zakochały się nieszczęśliwie w prawdziwych Polakach i dla tej miłości znosiły traktowanie odpowiednie. Mamy dzieci ze szkoły specjalnej, mamy nauczyciela muzyki, który uczy, ale co jakiś czas miewa epizody, które eksplodują w nim ciszą. On tę ciszę stara się przerwać. Zazwyczaj robi to w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ale jednocześnie, kiedy słyszy dźwięki, to słyszy dźwięki, które później usłyszy na przykład Arvo Pärt i stworzy symfonię Stabat Mater. Ale pamiętajmy, że Arvo Pärt stworzył tę historię później, bo na początku Stabat Mater usłyszał właśnie, o ile dobrze pamiętam, Adam. To Adam usłyszał tę historię, ale nie mógł jej zapisać. Ona mu przepłynęła przez głowę, popłynęła gdzieś indziej. Finalnie skomponował ją, a właściwie zapisał. Arvo Pärt, on stał się jej autorem. Ale ta historia, ale ta muzyka pojawiła się wcześniej. Pojawiła się tam. Ktoś jej doświadczył, ktoś ją wymyślił. Osobnym wątkiem w tej książce jest legenda o świętym Jerzy i smoku. Legenda, która opowiadana jest przez księdza i która ciągnie się przez całą książkę fragmentami, co też dodaje pewnej dodatkowej symboliki, bo kiedy będziecie Państwo czytać tę legendę, to nawet pojedyncze akapity będziecie odnosić do sytuacji, która jest w danym rozdziale, to jest oczywiste. I nagle ta opowieść stanie się opowieścią wysoce symboliczną, taką opowieścią, która będzie komentarzem też do tego, co się dzieje, do tych odmiennych stanów świadomości, których świadkami w tej książce będziemy, bo w trochę inne stany świadomości podróżują ludzie, którzy leczą się w zakładzie psychiatrycznym, w trochę inne podróżują osoby, które przyjmują jakieś stymulanty, a są tutaj takie, a w trochę innych stanach rzeczywistości funkcjonują osoby, które po prostu tak mają skonstruowaną psychikę. Katarzynie Groniec udało się o wszystkich napisać z dużym wyczuciem i o wszystkich napisać tak, że właściwie, chyba o wszystkich pisze się tu pozytywnie, właściwie nie ma tutaj mocno negatywnych komentarzy, ja przynajmniej sobie ich nie przypominam. Jednocześnie ta proza pulsuje pewnym napięciem. Ona pulsuje takim napięciem i sposobem pisania, sposobem narracji, który mi bardzo przypominał Szczepana Twardocha i to, co jest w Drachu. Tylko w Drachu ten czynnik sprawczy, ten Drach był męski, a tutaj ten czynnik jest żeński i ma trochę inną estetykę i ma trochę inaczej ustawione uczucia. Natomiast pewien poziom splecenia rzeczy, pewien poziom scalenia, jakiegoś zakleszczenia historii, przesuwania się rzeczy w miejscu, powtarzania się pewnych rytmów i jest bardzo, mam wrażenie, twardochowski. Ale nie mówię tego, broń Boże, żeby wyrzucać. Ja raczej patrzę z uznaniem na to, że, a nawet właściwie z zainteresowaniem patrzę na to, że z podobnego miejsca wychodzi podobna wrażliwość. Być może w tym Śląsku jest coś więcej. Być może ten obszar tworzy krąg kulturowy, który skłania do takiego pisania, który skłania do takiej refleksji. A jakaż to refleksja? Jakież to pisanie? Może na koniec podsumuję to może krótko jednym akapitem, a właściwie końcówką tego akapitu, który mówi, jak cały czas czułem się i też dla Państwa, zobaczycie Państwo, czy odkodujecie tę wiadomość, tę historię, która dotyczy właściwie tylko tego pokolenia, bo ta historia o baterii, mam wrażenie, dla znacząco młodszych pokoleń będzie już nieczytelna. Katarzyna Groniec tak pisze. Sophie zamknęła oczy i na ułamek sekundy zobaczyła siebie, spoconą w pralni, w piwnicy ich bloku i biegnące do niej ciemnym piwnicznym korytarzem płaczące dziecko. Siebie spoconą od klimakterium, za długo stojącą przed otwartą lodówką, a potem jeszcze udręczoną na podłodze w Tesco, gdzie dostała apopleksji, jakby na pewno, powiedziała jej matka, gdyby jeszcze żyła, ale nie mogła już żyć, bo Sophie za 3 miesiące miała skończyć 80 lat, a jej matka umarła po swojej 70 na ischias, jak ją wszyscy okłamywali, chociaż wiedzieli, że to rak. To te ułamki sekund i pojawiające się w nich obrazki, których za chwilę się już nie pamięta, były jak krótkie spięcia na języku przytkniętym do 2 blaszek płaskiej baterii, którą trzeba było sprawdzić, czy jeszcze się nada do latarki. Znakomita jest to opowieść, znakomita jest to książka, rytmiczna, słychać muzyczność Katarzyny Groniec, słychać ten rytm. Nie wiem, czy Państwo słyszeli w tym, co ja tu nieudolnie czytałem, ale ta książka kołysze się rytmem, więc słychać ten rytm, słychać niesamowitą wrażliwość, bardzo będę czekał na kolejną rzecz. Bardzo będę czekał. Późny debiut, to znaczy w tym wypadku dobry debiut, to jest bardzo, bardzo dojrzała książka. Zachwycony nią jestem. Do grupy twórców, twórczyń ze Śląska dopisuję kolejne nazwisko, które będę mógł śledzić. I bardzo Państwu polecam. Ta książka ma jedną wadę. To jest książka na jeden wieczór, naprawdę. I trzeba się będzie starać, żeby wypełnić nią dwa wieczory, bo to jest krótkie, to jest porywające, a jednocześnie jest, no, po prostu wspaniałe. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Polecam Państwu Katarzynę Groniec. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Shinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Shino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.